sobie ostatnio myślałem nad tym, żeby wrócić do fundamentów, wrócić do źródeł, bo to jest taka jedna z wad człowieka, że jak człowiek się zapędza gdzieś, to potem nie może wrócić. Nie, to jest właściwie wada tego raka, nie? Tego takiego raka, co jak wejdzie do pułapki, to potem już się nie może cofnąć. Ale to nie, to jest dalej głupie porównanie. Nie, tak naprawdę chodzi mi o to, że w kościołach, albo nawet już poza kościołami, tak po prostu w życiu, człowiek się w jakiś temat zagłębi i potem idzie coraz dalej idzie w ten temat i coraz bardziej jakieś szczegóły wchodzi, a na końcu zapomina w ogóle, o co mu chodziło. No nie? I to jest takie niebezpieczeństwo, które w kościołach właśnie bardzo dobrze widać, bo ludzie zapominają o tym, o tych takich prostych, najważniejszych, fundamentalnych sprawach i zaczynają się zastanawiać nad jakimiś szczegółami. Na przykład zapominają, że w sumie najważniejszą rzeczą jest to, żeby być dobrym, żeby innym pomagać, żeby nie latać za kasą, tylko za ważniejszymi rzeczami w życiu. Nie, takie sprawy tam w kościele normalnie i o których Jezus mówił głównie. No, to się o tym zapominałem, dlatego że zaczynają już się czuć zaawansowanymi chrześcijanami, a zaawansowany chrześcijanin też nie musi gadać o tym, że trzeba komuś tam dać 5 zł, kto cię prosi, albo być dobrym, albo komuś, nie wiem, bezdomnemu zanieść koc, tylko trzeba się pozastanawiać o tym, jak może w niebie wyglądać, albo kiedy może być koniec świata. To jest ważne, nie? To jest taka zaawansowana wiedza. I to jest pułapka oczywiście, bo no, na nic te rozważania się nikomu nie przydadzą, a już na pewno nie tak bardzo jak ten koc. I co jakiś czas, w związku z tym, trzeba wracać, sobie przypominać, żeby wracać do fundamentów i do korzeni i do początków. Na tym polegała reformacja cała w XVI wieku, tak, gdzieś mniej więcej. No właśnie na powrocie do pierwszych fundamentów, do tych podstaw, do czytania Biblii z powrotem, nie? Tam gdzieś już Kościół wziął się za głębię, jakieś niuanse, że tam typu ile się aniołów zmieści na łebku od szpilki, a tam ludzie jednocześnie głodują, a Kościół ma od cholery pieniędzy, sprzedaje potem te odpusty i w ogóle jest takie dziadostwo zrobiło, nie? I ktoś, coraz więcej ludzi zaczęło stwierdzać, że hej, zaszliśmy już tak daleko, że może trzeba wrócić do początku. I wrócili do początku. Wzięli Biblię, zaczęli czytać od początku i się zaczęło dopiero. No. Ale nie o tym dzisiaj jest, tylko o tym, żeby wrócić do fundamentów. I fundamentem chrześcijaństwa jest, pytanie do słuchacza, fundamentem chrześcijaństwa jest Chrystus. Dlaczego? No bo fundamentem leninizmu jest Lenin. A stalinizmu jest Stalin. To jest najważniejsze, nie? A w chrześcijaństwie jest Chrystus, bo to od tego to słowo pochodzi, a nie od chrzest, wbrew pozorom. Zresztą mówiłem ze 3 razy w 3 różnych odcinkach, albo 13. Dobra. No, więc fundamentem jest Mesjasz, Chrystus, czyli Mesjasz, czyli Jezus. I dzisiaj będzie o tym odcinek. O, tylko muszę się tak skracać, bo ja podobno leję wodę ostatnio strasznie dużo. Dobrze, to tak, to ja sobie już kiedyś mówiłem chyba o tym, kim jest Jezus, czy nie. Nie mówiłem, nie było odcinka? No tak czy inaczej i tak nie będzie, bo ja chciałem powiedzieć inaczej, kim on nie jest, mianowicie. Bo to, wiecie, tak, dlatego ludzie lubią jeździć do Afryki albo jakichś tam Zanzibarów, albo gdzieś tam na Księżyc, żeby pomagać tam na misję, on na misję lubią jeździć, żeby pomagać tym biednym Murzynom, bo oni nigdy o Bogu nie słyszeli. Tak naprawdę to oni idą na łatwiznę, taką totalną. Bo łatwo jest komuś powiedzieć od początku wszystko, od zera. Jak on nic nie słyszał, nie wiedział, że nie, czy to jest Biblia, jest Bóg, coś tam. To bardzo łatwo. No to jest tak, jakby przyszedł facet i zasiał na gotowej, zaoranej ziemi. O. No i mówi, że ha, a się narobiłem. To, że się narobił. To idź sobie tam, gdzie są chwasty, gdzie nikt nic nie robił od 20 lat, albo że jeszcze gorzej, nasiewał tam jakiegoś dziadostwa, albo ta ziemia już jest tak, nie wiem, była ubita, na tym domy stały dziadostwo po prostu. To na tym spróbuj coś zasiać, żeby wyrosło, no. A nie, że sobie jedziesz na łatwiznę, idziesz do, prawda, do Nigerii, ty tam sobie możesz powiedzieć komuś, to nikt nie słyszał. Ale tak naprawdę tutaj, tu i teraz się skupmy, tu i teraz w Polsce wszyscy słyszeli Jezus. Nie ma takiego kogoś nigdzie, nigdzie, chyba ani jednej osoby powyżej lat 5, załóżmy, który by nie słyszał Jezus takiego imienia. No, że jak powiem Jezus, kto to jest Jezus? Nie ma czegoś takiego, nie? Więc nie ma sensu być, kto to jest. Najpierw trzeba powiedzieć, kto to nie jest. I powyrywać te chwasty. No więc kto to nie jest Jezus? Więc tak, zacznijmy od podstaw. Jezus to nie jest imię, a Chrystus to nie jest nazwisko. Źle mówię. Jezus to jest imię, ale Chrystus to nie jest nazwisko. Bo ludzie tak mówią, Jezus Chrystus, tak jakby Jan Kowalski. Bez sensu w ogóle. Więc się trochę trzeba cofnąć do normalniejszych czasów, kiedy imię było określeniem, a nie identyfikatorem, jak jest dziś. Więc Jezus tak naprawdę kim nie jest? Jezus to nie jest Jezus. No, głupie brzmi. Jezus to jest Jeszua. Pomyślmy o nim nie jako jakimś takim zagadnieniu, nie wiem, kulturowym czy czymś tam, tylko jako osobie. Kim jest ta osoba, ten facet, kim on był? No więc był to facet, mężczyzna, płci męskiej mężczyzna, w dodatku. Mężczyzna wieku lat, kiedy publiczną działalność prowadził, miał on lat około 30 z hakiem. W moim wieku, ale jaja. Albo w twoim może ty już byłeś, będziesz, nie, no taki mniej więcej wiek, czyli dosyć młody raczej był. Na standardy tamtego okresu, tych rabinów i wszystkiego, to był młody bardzo, tak. Ale dorosły zdecydowanie, świadomy, taki człowiek. No i co ten człowiek w ogóle? Aha, no i tam, gdzie on żył, nazywali go Jeszua albo Jeszua Hanocri. Weźmy, że żeby go tak odmitycznić i odbajkować, to ja będę używał imienia oryginalnego, czyli Jeszua. Jezus się wzięło od greckiej transliteracji, transkrypcji, nie wiem, jak się tam mówi, co to dokładnie jest, czyli Isus. Po grecku to zapisane zostało jako Isus. Nie wiem, dlaczego Jeszua zostało napisane jako Isus. Jezus. Nie. A potem po polsku się jeszcze spolszczyło na Jezus. No to jest takie polskie spolszczanie imion, jest jakieś takie dziwne, no ale i tak blisko greckiego określenia. No nieważne to jest do końca, ale ważne jest o tyle, że po hebrajsku to imię miało znaczenie, a po grecku już nie ma, bo się zatarło. Bo jak się zmienili to określenie na inne, no to już przestało coś znaczyć, a po polsku już w ogóle nic nie znaczy, chyba że takie okrzyk to jest. Nie wiem, w słowniku jak będzie napis Jezus, to będzie okrzyk Jezus Maria na przykład. Nie? Albo o Jezu biją, albo o Jezu Żydzi, no i tak dalej. Ale w oryginale Jeszua znaczyło Pan ratuje. Jeszua, Jehoszua są różne odmiany tego. I tak mniejsza z tym, bo po hebrajsku samogłosek się nie zapisuje. Oryginalnie tylko się pisze same spółgłoski. No, to są ciekawe spółgłoski, które w ogóle nie mam dźwięku. Spółgłoski, które są samogłoskami, są w hebrajskim. Takie po prostu taki znaczek, taki podobny do swastyki, paradoksalnie, i takie. Dobra, nieważne. W każdym razie Jeszua. Więc Jeszua żył w prowincji pod nazwą Palestyna, w ziemi Izrael, gdzieś tam w takim ciekawym miejscu, w centrum świata. No, urodził się tam, żył. I ciekawe jest to, że jest jedyną znaną mi w każdym razie udokumentowaną i historyczną osobą, która nie miała ojca biologicznego według świadków. No bo tak, ja wiem, że są różne mitologie, które mówią, że tam były, się urodzili bogowie, niebogowie, martki, dziewicy i tak dalej. No dobrze, ale to są mity, podania, legendy. Nie można podać ani daty, ani miejsca, gdzie te postacie były i sprawdzić. A tutaj jest inna sytuacja, to jest postać historyczna, udokumentowana i wszystkie te rzeczy się działy w konkretnym miejscu i czasie. To jest duża różnica, no bo tym się różni prawda od fikcji, że tu mamy, mowa jest o naszej normalnej rzeczywistości. To nie jest książka science fiction, to był ten Jeszua naprawdę i według świadków nie miał ojca. No, to jest dziwne, nie? Jak się mówi, że ktoś nie ma ojca, znaczy, że pewnie matka się puszczała. No to tutaj jest trochę inna sytuacja, bo matka się nie puszczała. Matkę tam znali i wychodzi na to, że się nie puszczała. No nikt jej nie oskarżał o to w tamtych czasach, jakoś nie było żadnych tam ewidentnych dowodów. No to jest taka śliska sprawa, ale nie o to chodzi. Bo skupmy się, kim ten Jeszua nie jest. Więc Jeszua nie jest Jezusem, tym z kościoła, nie jest ikoną, tylko jest osobą żyjącą. Był. no powiedzmy, że był najpierw. Czy był cieślą? A co? Czy Einstein był urzędnikiem patentowym? Nie wiem, pracował jako urzędnik patentowy i Jeszua pracował jako cieśla. Tak w każdym razie o nim mówili, tu mam napisane, mówili o nim w 6 rozdziale Marka, w 3 wersecie jest, czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, Miriam i Bran, Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona. I jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? Tak mówili o nim. Inni, więc pewnie był. Znaczy, tak naprawdę to ludzie trochę nie do końca mówili. Raz jest takie miejsce w Ewangelii, gdzie ktoś mówił, czy ty nie jesteś Samarytaninem? Nie mamy racji, mówiąc, że ty jesteś Samarytaninem. No Jeszua nie był Samarytaninem, się urodził w innym miejscu. Więc oni tak nie do końca wiedzieli, ale tutaj no chyba dosyć szczegółowo znali, podawali z imion ich jego braci. Co nasuwa mi? Pytanie następne. Czy jego mamusia była zawsze dziewicą? No to dosyć oczywista odpowiedź na to pytanie, skoro właśnie przeczytałem fragment, gdzie są wymienieni z imion jego 4 bracia. Jeszcze raz powtórzę, to jest Jakub, Jozes, Juda i Szymon. Jakow, Jozes, Jehuda i nie wiem, jak jest Szymon po hebrajsku, co dziwne, powinienem, ale nie wiem. No więc chyba nie była, zawsze. Co by nie była, to dobrze chyba, nie? Bo zdrowa młoda kobieta. Kim ten Jezus nie jest? Może ważniejsze jest to, jak sobie nie dam jakieś tam techniczne rzeczy i detale. Ważniejsze jest to, jak sobie go ludzie wyobrażają, bo o to mi chodzi. Wyobrażałem, jak sobie w ogóle wyobrażałem Jezusa? Daj tam biała szata, prawda? Broda na pewno. Przystojny brunet. Czy kiedyś było rysowali, jak były te czasy takich pulchnych obrazów, to go rysowali takie z policzkami, jak chomika. Nie wiem, może blondynem będzie za jakiś czas, jak Garyjczyk będzie wyglądał. No dziwne, bo Jeszua był Żydem, więc to i w tamtych czasach ludzie już byli trochę niższego wzrostu, nie jak się tyka, dwumetrowy, przystojny Sean Connery, tylko taki, no zobaczcie, jak Żyd wygląda, no rany. No więc musiał być, nie był jakiś pewnie taki cienki, jakiś taką rączką jak ja, bo był cieślą, no to pracował przynajmniej wcześniej jako cieśla, zanim coś robił publicznie. To ciekawe, że jak ja byłem programistą, to też coś mi to zostało potem, nie wiem, że palce mam takie czy coś. No to on był cieślą, pewnie był taki dosyć w miarę normalnie zbudowany. Co tam jeszcze o nie? Aha, no właśnie, ważne jest to, że jak sobie go ludzie wyobrażają? Więc tak, w szaty. Nie wiem, w jakich szatach chodzi. Ludzie, to jest nieważne dosyć, ale bardziej mi chodzi o to, jak sobie ludzie go wyobrażają z charakteru, kim on jest. Więc tak, czy Jeszua, ten oryginalny, czy on był faktycznie takim świętym Mikołajem? Bo to jest pierwsze skojarzenie, że Jezus to miłość. Miłością jestem. Miłość, miłość. Bóg jest miłością. Jezus to już jest w ogóle kwintesencja najgłębszej, najczystszej miłości. Tak. No więc tak, po pierwsze to podejście jest chore z tego powodu, że to jest mówienie nie o osobie, tylko o jakimś zjawisku, jakiejś takiej teoretycznej tezie naukowej, czy co. No tak jakby powiedzieć o mnie. Ja jestem gniewem. What? Albo ja jestem głupotą, Martin jest radością. Bez sensu w ogóle, jak można o kimś mówić w ten sposób? Można tak poetycko, no dobrze, ale jak już się tak do rzeczy chce przejść, to się mówi, że ktoś jest jakiś, a nie że jest czymś. Różnica to może i jest lingwistyczna, ale bardziej pokazuje, ważna jest, bo ona pokazuje, czy się myśli o kimś jako o kimś, kto żyje i jest naprawdę, jest kimś, taką osobą żywą, realną. Czy tylko się myśli o jakiejś idei. I to jest duża różnica. Bardzo duża, ogromna nawet czasem. No więc jak ty sobie myślisz, czy Jezus jest miłością? Jedno, co można powiedzieć, jak się czyta Ewangelię, to na pewno, że bardzo mu zależy na tych ludziach. Tak jak jest taki cytat w Supermanie, że w którymś tam Supermanie, jak ten Superman jak lata i przychodzą gdzieś konkurencja, jakieś inni tam Supermanowie z jego planety i chcą zawładnąć Ziemią i potem oni się oczywiście walczą, jak to w Supermanie i ten dobry Superman ratuje tych ludzi, nie? A ci inni patrzą i mówią, że to jest jego słabość, bo im zależy na tych ludziach, jemu zależy na tych ludziach, tak mówię. No i tak samo ten Jeszua właśnie, to był taki jak ten Superman, że jemu zależy na tych ludziach. Gość był do tego stopnia, nie myślał o sobie, bardziej myślał o innych niż o sobie, że tak był zmęczony, bo uzdrawiał ich tam, chodził, uczył, był z nimi, ja z nimi i wszystko z nimi robił. I był do tego stopnia zmęczony, że jak jest gdzieś historia o tym, jak płynął se łódką przez takie wielkie jezioro, tam czasem burze są, była pierońska burza i jego uczniowie rybacy już mieli stracha, a on spał. Jak mógł spać przy takiej burzy? Trudno się śpi przy burzy, musiał być tak pierońsko zmęczony po prostu. I to mi pokazało, jak on musiał być ciągle zaangażowany w to, żeby o innych myśleć, a nie o sobie. No sobie nie myślał, był wyczerpany i spał w czasie burzy. No się obudził, to się trudno dziwić, że był jakiś taki, no co mnie budzicie, nie? Bo oni powiedzieli, giniemy, giniemy, masz to gdzieś. A tam giniemy od razu już, shut up, do burzy i piorunów. I one się uciszyły, żeby mógł spać. No i się już i poszedł pewnie spać, no bo był zmęczony, nie? Może był też człowiekiem. Zapomina się często, że był po prostu przede wszystkim człowiekiem. No, wtedy w tamtych czasach, jak się go widziało przed sobą, to widzisz, no człowiek. I to było oczywiste. Teraz go nie widzimy. To nam się wydaje to takie dziwne, że on mógł być człowiekiem i na przykład kucnąć pod krzaczkiem i zrobić to, co człowiek musi zrobić pod krzaczkiem. Łopatkę wykopać. To się teraz wydaje dziwne jakieś. No jak ci się wydaje dziwne, to znaczy, że masz chore podejście do niego, bo to był człowiek. Normalny. Pocił się, śmierdział i tak dalej. Musiał sobie ręce umyć po tym krzaczku. Nie musiał, ale mógł. Nie wiem, czy mył, nie pić z sali o tym, bo to widocznie nie było takie ważne w tamtych czasach. No i dobra. I więc jak sobie go wyobrażałem, no czy on jest miłością? Nie, ale jak mówię, zależało mu na ludziach. Nie mówił jakoś tam na prawo i lewo, ja was kocham was, miłuję was i kocham was co chwilę, ale co jakiś czas tak mówił, bardziej postępował, dużo więcej robił niż gadał. Więc ja nie mówię, że on jest miłością, ja mówię, że on kocha, lubi ludzi, zależy mu na ludziach, tak. A ludzie mówią, że jest miłością tak, jakby był tylko i wyłącznie miłością i to już jest błąd. Zupełnie. Bo on był... Nie chcę, że on tam ludzi kochał i mu zależało, to była jedna tylko z jego cech. Bo był na przykład też i cierpliwy. To jest inna cecha, ale to znaczy, że to już nie jest tylko miłością, bo jeszcze cierpliwością jest. No dobra, ale był też... potrafił się wkurzyć. Jak się wkurzył, to raz powyrzucał ze świątyni. To jest tak, jakby wyrzucić z pałacu kultury ludzi, którzy przyjechali na jakiś tam festyn czegoś tam, nie? Jakieś wielkie święto, największe właściwie święto, a on wziął i powrzucał. Nie, to jest mniej więcej tak zrobił, jakby w czasie pasterki w kościele mariackim w Krakowie wparował nagle do środka przed kamerami i powyrzucał wszystkich stamtąd, twierdząc, że to jest jego kościół. Taką zrobił rozróbę i tak mu zależało na tym, co się tam dzieje. No miał rację, dlatego go w sumie ludzie tak stajnie dzieli, co robić, bo niby ma rację. No, więc, no nie, potem go i tak zabili. Za to między innymi, no za całokształt ogólnie. Dobra, ale to pokazuje, że był nie tylko miłością. No trudno wyobrazić sobie, że to jest jakiś przejaw miłości, jak ktoś wchodzi, nie, do kościoła mariackiego i wykopuje stamtąd wszystkich, nie? Łącznie z księdzem w ogóle. To nie jest przejaw miłości, więc nie tylko był miłością, nie. Poza tym to, co mówił, to on, ludzie też sobie wyobrażają, czy on zawsze mówił łagodnie i cicho i spokojnie. I że jeszcze jak się szło ulicą, to mu z serca wypływały takie dwa sznurki. Jeden tam biały, drugi czerwony najlepiej, bo jeszcze on był Polakiem w duszy na pewno. Nie, nie był. Nie był ani Polakiem, ani mu nic stąd nie wypływało, jak na obrazach. Ani nie był skrajną łagodności. Nie był jak Mietek Szcześniak. Jeszua to nie jest Miecio Szcześniak. Nie jest. I nie płacze co chwilę, bo się wzrusza. Nie. Mówił twarde rzeczy i bardzo się stawiał władzą zwłaszcza. Jak mówił prawdę, bardzo. Właśnie, to jest jedna z jego cech najważniejszych, które się rzucają w oczy. Że mówił prawdę ludziom w twarz, wiedząc, że ich to wkurzy. No. Więc to nie jest przejaw miłości, to jest przejaw jakiejś wiary, takiej determinacji i przekonania tego, do tego, co się mówi. Tak, więc on był, ja bym bardziej powiedział, że był odwagą niż miłością. No to znaczy, co się czyta i który kawałek i kiedy, wiadomo, ale przez większość życia taki był. I tu trzeba sobie naprostować. Taki jest ten Yeshua oryginalny. To był taki młody, taki rewolucjonista trochę, no nie taki typu Che Guevara. To był człowiek, który był bardzo inteligentny, bardzo pierońsko inteligentny i oczytany. To jak mówił, no trudno odmówić mu inteligencji, mądrości w tym, co robił i to jak mówił i to jak sobie radził z tymi wszystkimi przeciwnikami, bo on miał przeciwko sobie całą tą sferę władzy. I Rzymian, Rzymian mniej, ale bardziej tych Żydów tamtejszych, rządzących, bo im się rozpiżyć troszeczkę ten układ, który panował. Rzymianom zresztą też, no. Więc taki był. Sobie go wyobrażanie jako świętego Mikołaja czy Mietka Sześniaka. Nieprawda. Nie był taki. No. Jeżeli ktoś go tak sobie wyobraża, to znaczy, że mówi o tym wyideologizowanym Jezusie, a nie o Jeszui z Nazaretu, tylko tam nazywali Yeshua Hanocri. Yeshua Nazarejczyk. Ten prawdziwy. No i dlaczego te rzeczy są ważne i dlaczego to jest fundament w ogóle? No, dlatego to jest fundament, bo bez, no tak jak Lenin jest fundamentem leninizmu, tak ten Yeshua jest fundamentem chrześcijaństwa. Nie kościoły, nie nauka odwieczna kościoła tego, tamtego, owego, tylko on jako osoba jest fundamentalnym tutaj zjawiskiem. On jest sam najważniejszy. Ludzie mają też takie wyobrażenie, czym je, jeżeli już o tym, czym Yeshua nie jest, więc on nie jest jednym z tych ludzi, co się tam w niebie przejawia. Bo ja mam takie wyobrażenie, że tak, że niebo to jest tam Bóg i cała tam reszta tego wszystkiego, nie? Czyli święty Antoni, święty Piotr, Jezus, Maria i Duch Święty gdzieś tam lata, nie wiadomo w ogóle, co to jest. I te wszyscy ludzie, co pomierali, i matki Teresy z Kalkuty, i Jan Paweł II, gdzieś tam jakaś, nie wiem, na drabiny, awanse, szczeble, nie wiadomo co. I Jezus gdzieś tam pomiędzy nimi jest, jako jeden z nich. Takie wyobrażenie część ludzi ma. To jest kompletne nieporozumienie, to jest brak wiedzy zupełnej, głupota jakaś. Nie jest tak. To jest tak, że jest Bóg. I bez żadnej wątpliwości, z tego co mówi Biblia, Bóg jest na samej górze, koniec, kropka. Nie ma takiego czegoś, że tu jest Bóg, tu jest szatan, albo oni są porówno i walczą ze sobą. Nie ma. Jest Bóg, potem jest nic. A na samym dole jest cała reszta. Yeshua jest drugi po Bogu. Tak, mniej więcej. No i nawet, o właśnie, to nawet nie wchodzę jeszcze, czy jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. Jeżeli chodzi o pozycję, samą pozycję, to jest tak, jest Bóg i jest Yeshua, który jest tu. Według Biblii, tak jak Bóg panuje niepodzielnie w niebie, w tej tam sferze gdzieś tam, nie wiem, gdzie to jest to niebo, ale jest, tam gdzie tam żyją te wszystkie stwory, dusze i wszystko. No. To tak samo w sferze na ziemi, takim tym, kto rządzi niepodzielnie, jest władzą totalną i dyktatorem, jest Yeshua, będzie na tej nowej ziemi według Biblii. Taki będzie koniec świata. Po końcu świata ten układ, który będzie już końca, już na zawsze, będzie taki, że Bóg jest w niebie, a Yeshua rządzi na ziemi tej nowej jakiejś. Bo ma być nowa ziemia, tak, tak, jest takie coś w objawieniu na końcu. Ma być nowa ziemia i ten Yeshua ma być monarchą totalnym, despotycznym, tyranem. No nie będzie tyranem, będzie po prostu taki, jaki on jest, tak będzie panował, jakim on jest. Więc tym lepiej dobrze wiedzieć, kto będzie rządził tym całym interesem, jak się to wszystko skończy. Nawet jeżeli się jest przeciwko niemu, to trudno, i tak będzie rządził, to przerąbany, nie? Ale będzie, no. Tak naprawdę tyle. Dobra, mniejsza z tym, nie ważne co będzie potem, bo się teraz z tego wywujem. Więc sytuacja jest taka, że on jest na samej górze. Bez niego nie ma nic, żadnych świętych, żadnego chrześcijaństwa, żadnej Marii, żadnych kościołów, żadnych wód święconych, nic. On jest fundamentem wszystkiego, absolutnie. To jest najważniejsza zdecydowanie osoba, jaka w ogóle jest. No. W historii właściwie wszechświata. Jeżeli wierzyć Biblii, to jest najważniejsza, tak? Najważniejsza osoba. Z punktu widzenia nas, ludzi, w ogóle najważniejsza osoba, jaka jest. No, Bóg jest, powiedzmy, i on jest zaraz następny. A cała reszta to jest taki ogon już tam daleko, daleko. No, bo ja pamiętam, jak ja byłem mały, to ja sobie tak wyobrażałem, że tak, jest Bóg, no jest jakiś Bóg. No, tak, wiecie, takie myślenie normalne, takie z kościoła wzięte, nie? Jak większość ludzi po lekcjach religii. No, że jest Bóg i obok Boga to jest cały ten tłum tych różnych ludzi, których ja nie rozumiem. I świętych, i papieży, i Jezusów, i wszystkiego. W ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby sobie uświadomić, jak zupełnie odrębny na tle tych wszystkich Marii i innych jest ten Jezus. No przecież, hello, już nawet z takiego prostego myślenia, skoro jest jakaś Trójca Święta i to wszystkie te trzy osoby są Bogiem, to Bogiem jest tylko Bóg i Jezus i ten jakiś Duch Święty, którego nikt też nie rozumie, co to jest i po co i w ogóle, dlaczego i co to jest. No, więc to jest Bóg. I jak w ogóle można stawiać w jednym pomieszczeniu, w jednym rzędzie razem z nim Marię, świętego Antoniego, papieża, Wojtyłę Karola? Ludzie, no nie da się, przecież to hello, to Bóg, a to człowiek zwykły i tyle. No, więc no, ludzie no, tak myślą sobie, więc sobie tak myślisz, to sobie tak już nie myśl, bo to bez sensu jest z punktu widzenia samej Biblii, to głupie myślenie, no. Więc jeżeli już jesteś wrogiem Jezusa, to bądź przynajmniej wrogiem tego, który istnieje, a nie swojego własnego wyobrażenia na jego temat, bo to bez sensu. A nawiasem mówiąc, wrogiem tego Jezusa kościelnego, tej ideologii jezusowej, nieprawdziwej, to ja też jestem, że można mnie pomylić za ateistą łatwo przez to. Bo ja za to jestem ja podporządkowany, bym tak powiedział, temu prawdziwemu Jeszui Hanocri, który kiedyś żył i który podawał się za Boga, a ja mu wierzę, że nim jest. No, dobra, tak, tak już sobie rzekłem. I teraz sprawdzę, czy będę kończyć. Tak, będę kończyć, będę. No, już o tym powiedziałem, czym on nie jest. Że nie jest... Nie wiem, bo już zapomniałem. To chyba jest moment dobry, żeby kończyć, ale na pewno coś zapomniałem powiedzieć. No, a sobie nie spisałem. Dlatego jest wodolej. W ogóle jest ładna pogoda bardzo, nie widać. Siedzę pod tym łóżkiem. Aha, jakby ktoś nie wiedział, co to jest łóżko. Na górze się śpi, tu. Na górze się śpi, a tu się żyje, tu wszędzie. Tu nie ma dużo miejsca, jest bardzo milutko. A tam jest drzewo za oknem. Nie pokażę, nie? Dobrze, więc podsumuję to, dlaczego to jest ważne, tak? Bo to jest fundamentalna osoba. I całe chrześcijaństwo sprowadza się nie do zasad i nie do tego, żeby tego nie wolno, a to wolno, to nie wolno, tego nie wolno. To jest religia. Religia każda mówi, że są zakazy i są nakazy. Rób dobrze, to pójdziesz w dobre miejsce, do nieba, czy tam nirwany, czy czego tam chcesz. Rób źle, to nie pójdziesz. Albo się odrodzisz jako kaktus, albo dżdżownica, jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, na przykład. W każdym razie zasada jest ta sama, że ty masz coś robić i za to, że coś zrobisz, pójdziesz tam. A jak nie zrobisz, to pójdziesz tam i będzie ci źle, jako dżdżownicy. I chrześcijaństwo nie ma z tym nic wspólnego, bo to nie jest religia w założeniu. Jak się czyta, przeczytajcie jeszcze raz Ewangelię i zobaczcie, co właściwie Jezus kazał ludziom robić. Co było to najważniejsze, co mają robić? Co to było? Co jest tym sednem? I zauważycie, że on mówił oczywiście, że bądźcie dobrzy dla siebie, miłujcie innych i tak dalej, ale to jest drugorzędna rzecz, to jest na marginesie. Najważniejsze, co mówił, i to jest podstawa, i to jest jedyny fundament, ten naprawdę jedyny fundament, który jest chrześcijaństwa, którego jeżeli ktoś nie ma, to nie jest chrześcijaninem. I to powiem tak wprost, nie jesteś chrześcijaninem, jeżeli nie masz tego fundamentu. I ten w tym fundamentem, to co najważniejsze, co mówił ten Jeszua, jest to, że wierz we mnie. I tu jest zagadka, co to w ogóle znaczy, wierz we mnie. Ale to mówił, wierz we mnie wierz. Nie we mnie, w Niego, w tego Jeszua wierz. Znaczy wierz we mnie. No nie to, że wiesz, że ja istnieję, bo to bez sensu mówić do kogoś, z kim się gada, że wiesz, że ja istnieję, przecież tu stoję, no to co ja mam? Nie, ludzie rozumieli to wtedy tak jak, nie wiem, no tak jakbyś powiedział, wierz w Lenina, albo wierz w socjalizm, wierz w komunizm, wierz w wolny rynek. Jeszua powiedział, wierz we mnie. Ja wiem, jak to uprościć wam. Wierzę, że on tak istnieje, tak? Że jest tym, kim mówił, że jest. Bogiem, Mesjaszem. I najważniejsze, że wiesz, że wierząc w niego, masz pewność życia wiecznego, bo on takie zostawia obietnice, że kto we mnie wierzy, nigdy nie zginie, tylko będzie zawsze żył. Tak mówię. I to jest coś zupełnie wyjątkowego. Nikt tak nigdy nie mówił. Wszyscy ci inni, czy ten Mahomet i Kryszna i nie Kryszna i cała reszta, mówię tak, rób to, co ja ci powiem, masz tu spisane i wtedy może będziesz w niebie, może nie, będzie tam sąd i tak dalej. A Jeszua mówił, nie robił tak. Powiedział, wierz we mnie, żyj ze mną, bądź tak blisko mnie, jak się da, oddaj mi swoje wszystko, właściwie panowanie nad sobą i już. I wtedy będziesz miał życie wieczne, tak mówił. Co to dokładnie znaczy, jak to robić, no to właśnie już są te drugorzędne rzeczy, o których mówił, czyli tam bądź dobry i pisz wiersze i bądź łagodny i bądź fajny i bądź miły i myj się często i myj zęby i używaj papieru toaletowego. No dobrze, tego nie mówił ostatnio. O zębach też nie, ale co mówił, to już sobie możecie sami przeczytać w Biblii, po to ona jest. Tym niemniej fundament zostaje fundamentem. Bez tego fundamentu, bez tego oddania siebie jemu jako osobie, nie jako zbiorowi przepisów, nakazów idei czy czegoś, bez tego nie jesteś chrześcijaninem. I już, no możesz być sympatykiem chrześcijaństwa, czemu nie? Bardzo dobrze, można być, czemu nie? Też coś tam jest. Ale gwarancji nie ma. I na koniec już sam teraz. Ta rzecz, która... No, bo ludzie pytają też czasem, nie, ale ja się sam się też pytam i zastanawiam nad tym, jak ktoś umarł już. Czy on będzie w niebie, czy nie będzie? Bo według Biblii czyśćca nie ma i można być tylko w niebie albo nie. I to taki problem trochę. Można być z Bogiem albo poza Bogiem, przeciwko niemu. Nie ma nic. Na końcu trzeba będzie się zdecydować, tak czy inaczej. I wiele jest przypadków takich, których nie potrafię powiedzieć. Szczerze zupełnie nie potrafię powiedzieć, bo wiem, że jest taka... Tak Jezus powiedział, że kto ma, no tak mówi Biblia, że dokładny cytat jest taki, że kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. I to jest bardzo jednoznacznie napisane w liście Jana pierwszym, gdzieś tam, chyba w pierwszym rozdziale, zdaje się. No, takie dokładnie słowa padają. I oceniając to na tej podstawie, no niby dałoby się powiedzieć jasno, że ten facet umarł, miał Syna Bożego, to będzie w niebie. Nie miał, to nie będzie miał. Ale skąd to ktoś ma wiedzieć? Ma na czole napisane, hej, ja mam Syna Bożego. Czasem widać, bo to jest ewidentne po tym, co człowiek robi. To ma być widać. Ma być widać po owocach, po rezultatach, po tym, co się robi. No można powiedzieć, żeby na przykład był komunista, który... cały, no nie wiem, cały życie spędza na tym, że zarabia pieniądze i zakłada fabryki i już on mówi, że jest komunistą. No nie jest komunistą, nie? Ale jak żyje, jest taki, to jest działaczem i na wiecach występuje często i rozbija szyby tym kapitalistom złym i tak dalej, to wiadomo, że to jest komunista, to widać, że jest komunistą całe życie. Nie ma wątpliwości. Ale jednak są wątpliwości co do ludzi, którzy umarli, naszych krewnych różnych, nie wiadomo. To nie jest takie łatwe. Większość ludzi nie będzie w niebie, ale są przecież ludzie, którzy nie wiedzieli z różnych powodów, że to właśnie to, tak, trzeba żyć z Jezusem, ale są też ludzie, którzy nie wiedząc o tym i tak robili. No. Więc, no nie, no, może być ktoś, kto się nie nazwie komunistą, nie, ale postępuje jak rasowy komunista. Czy on nie jest wtedy komunistą? No jest. Więc to, że nie powiedział czegoś głośno, to nie oznacza, że on jest... Tym nie jest, co powiedział. No wiecie, to nie jest jakaś... Nie traktujmy tego tak formalnie, że to trzeba się było gdzieś zgłosić, zapisać, podpis, dać pieczątkę i dopiero wtedy się kimś tam jest. Nie. Tak czy inaczej, tak naprawdę, tak jak już do samego sedna przechodząc, o tym, czy ktoś będzie w niebie, czy nie, zdecyduje jedna osoba. I rozsądzi to ta jedna osoba. I to nie będzie święty Piotr, wbrew pozorom, tylko znowu ten Jeszua. To jest jedna z tych rzeczy, jedna z tych pozycji, które po zmartwychwstaniu powiedział, że on nim jest. No, że po tym, co zrobił, że umarł, że zmartwychwstał, bo tak Biblia mówi, że zrobił, to jest cholera, to jest dopiero fundament, a o tym nawet nie powiedziałem. No, no to jest, dobrze. Znowu zakładam, że wszyscy to wiedzą. on jest sędzią, został ustanowiony sędzią, o tym mówi wprost Biblia, on jest ustanowiony jako ten, kto będzie sądzić i będzie wpuszczać albo nie wpuszczać. To on ma te klucze takie symboliczne, którymi, no i on kontroluje bramę. Inaczej mówiąc, już tak wprost, jeżeli on uzna, że ty jemu służyłeś i byłeś jego własnością, to cię wpuści. Jak uzna, że nie, to nie. I tyle. Więc wszystkie, prawda, takie te, jak się mówi, nie wnioski, tylko interpelacje, nie interpelacje, zażalenia, wnioski, skargi do niego, a nie do mnie. Że Martin powiedział, ale Martin powiedział, że będziesz w niebie. Nieważne, co ja powiedziałem, ważne, co on powie. To się trzeba zastanowić, czy on powie. Więc każdy człowiek na to wychodzi, jeżeli Biblia naprawdę, no, ma rację, jeżeli jest prawdą to, co tam jest zapisane, ale to, co tam jest zapisane, nie to, co wyinterpretuje se ktoś tam, bo mu się tak podoba, albo, bo, nie wiem, przez wieki ludziom się tak akurat w tą stronę wszystko poskręcał. Nieważne, ważne, co to w oryginale było. To, co jest w Biblii, to jest bardzo prosto napisane i tam nie ma naprawdę nic do interpretacji. Znaczy, przeczytać trzeba i się samemu dowiedzieć, co tam jest. Więc jeżeli to jest prawda i ten Jeszua naprawdę był tym, za kogo się podawał, to każdy człowiek będzie musiał przed nim odpowiedzieć. Każdy, w każdej kulturze. Muzułmanin, nie muzułmanin, ateista, Darwin i Wojtyła. Każdy z nas osobno. Nie będzie za nami stał Kościół, nikt będzie nam podpowiadał, mama nam nie powie, co mamy mówić wtedy. Sam będziesz musiał odpowiedzieć przed nim. Ja też. I będzie on powie, że tak, byłeś ze mną, albo nie byłeś ze mną. No. I to będzie trochę przerąbane. No. Ale to nie ma aż tak, co być przerąbane, bo obietnice są jasne. Jak ktoś ma go, bo się zadeklarował i zgodnie z tym żyje, no. Mniej więcej, no rany, wszyscy błędy popełniamy, ale nie chodzi o to, żeby błędy popełniać, tylko jak się jest komunistą, to trzeba być komunistą, coś tam robić, no być, chcieć być, no jej, to naprawdę da się łatwo rozróżnić, że ktoś albo jest, albo mu zależy na czymś, albo nie. To tak samo i z tym jest. Jeżeli ktoś chce być i jest, to ma pewność. I to, że tam mu się coś okrzyczy żonę, kopnie psa, okradnie ZUS i tak dalej, no to są pomyłki, to są złe rzeczy, no może niekoniecznie z tym ZUS-em, nie? Ale skrzywdzeniem ludzi to zdecydowanie. To nie jest coś, co ten Jeszua by zrobił. Ale no nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo bo nie o to chodzi. Tak jak o tym mówi ta historia, właśnie cały ten fundament, na czym on polega, pokazuje najlepiej ten incydent na krzyżu, jak tu był już Jeszua, a obok niego był jakiś złodziej czy morderca, ktoś naprawdę całe życie robił bydło. I on w ostatniej chwili uznał tego Jezusa za tego, kim on był. I powiedział, żeby o nim pamiętał, jak wróci do swojego królestwa. To było już uznaniem tego, że ten Jeszua to nie jest człowiek, to jest ten Mesjasz, za którego się podaje. Jeszua powiedział w odpowiedzi, że dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nie w czyśćcu, nie będziesz odpokutowywał niczego. Już, to wystarczy. I to pokazuje, że ten fundament jest absolutnie najważniejszy. Po nim jest pewność i gwarancja tego, że się jest w niebie. Ale to nawet jeszcze, to jeszcze nie jest najfajniejsze. Najfajniejsze jest to, że to życie z tym Jeszuą jest autentycznie życiem z żywą osobą, która jest tu i teraz, a nie z jakąś ideologią, która gdzieś tam była. I to jest bardzo inna rzecz też w porównaniu ze wszystkimi religiami, no bo wiecie, nikt nie może powiedzieć, że mam relację żywą z Mohametem, albo Mohamed mi coś powiedział, albo nie wiem co, Nirwana mi coś powiedziała. A jak się żyje z tym, no, z tym Jeszuą, tak, to właśnie o to chodzi, że on jest. Jak się czyta Dzieje Apostolskie, to widać, że on był wśród tych uczniów, cały czas coś robił i był. Nie tylko w tym miejscu, w historii całego świata, przez te 2000 lat. Co jakiś czas są takie grupy chrześcijan, indywidualni ludzie też, którzy mają ewidentnie kontakt jakiś i relacje, interakcje z tym żywym, żyjącym, najwyraźniej, Jeszuą. No, tak technicznie rzecz biorąc, to jest ten właśnie Duch Święty, którego nikt nie rozumie i on to jest tutaj. Bo właśnie Jeszua, zanim umarł, według tego, co tam świadkowie napisali w tych Ewangeliach, powiedział, że zostawia tego, to właśnie, tego, to dziwne coś, to Ducha Świętego, tego kogoś takiego, nie wiadomo, kto, nikt go nie rozumie, ale go zostawia, a ja se idę, będę gdzieś tam, a on będzie mówił ode mnie, to co ja mam do przekazania, to on powie. No, takie dziwne, jakieś relacje są, ja nie rozumiem tego. I najważniejsze pytanie na koniec, bo odcinek był pod tytułem Kim on nie jest. Pytanie jest... Aha, jest, coś zapomniałem, bo jeszcze rzeczy. Bo... Albo nie, to nie będę już o tym mówił nawet. Świadkowie Jehowy, taka dygresja, mówią, że to jest ten Jeszua, to tak naprawdę jest Archanioł Gabriel, czy jakiś inny Michał, nie Michał, jakiś tam Archanioł, albo w ogóle ktoś. No i jego, on się podjął tego działania właśnie, które miał zrobić, żeby umrzeć i cierpieć, w zamian, żeby cała ziemia nie musiała cierpieć i za to dostał nagrodę. No, to się nie zgadza w ogóle z Biblią i to bardzo wprost się nie zgadza. W liście do Hebrajczyków jest na tym dwa czy trzy rozdziały, gdzie autor się rozpisuje wyłącznie o tym, jak bardzo ten Jeszua jest inny od wszystkich innych, od aniołów, o ile ich przewyższa, że on jest dużo, dużo wyżej. On jest nazywany synem, żadnemu aniołowi nigdy Bóg nie powiedział, że jest jego synem. No i tam sobie możecie przeczytać te wszystkie różnice, więc nie, żadne takie. I'm sorry, nie wiem jak do tego doszli ci ludzie, skąd oni wzięli tą koncepcję. No na pierwszy rzut oka można, warta przemyślenia, ale odpada zupełnie, jak się przeczyta Biblię. Nie, to jest jakiś zupełnie wyjątkowy ktoś. No, więc kim on jest? A cholera wie. A czy ja muszę wiedzieć? Ja nie wiem, skąd on się wziął. Ja nie wiem, jakie są jego powiązania z Bogiem, z Ojcem. Nie mam pojęcia bladego. I że tak szczerze mówiąc, co mnie to obchodzi? Ja wiem, co zrobił, kim dla mnie jest. Wiem, jaki jest. Jest fantastyczny ktoś, więc... Co mnie to obchodzi, skąd on się wziął? No, jaka to dla mnie różnica jest? Ludzie mają takie podejście, że jak ja nie zrozumiem istoty tej relacji między Bogiem Ojcem i tym Jeszuą, to ja nie uwierzę, bo ja nie rozumiem. A czy ty musisz rozumieć, jak działa telewizor, żeby go włączyć? Naprawdę takie trudne jest? Rany, no po co to komu rozumieć właściwie? Co potrzebuję rozumieć, to się staram rozumieć. Jak tego nie rozumiem, to nie rozumiem, co mi tam z tego. Nie wiem, jaka to jest różnica. Nawet jakby był tym archaniołem, a nie jest... Ale jakby był, to co mi to szkodzi w ogóle? Nic. Co to dla mnie zmienia? Nic. Zero. Nic. W ogóle. Więc po co tutaj o tym gadać tyle? Nie mam bladego pojęcia. Właśnie dlatego należy wracać do fundamentów. Co jakiś czas sobie przypominać o tym, co najważniejsze. I najważniejsze jest nie to, żeby czynić dobro. Najważniejsze jest to, nie to, żeby się modlić co rano w chrześcijaństwie. Najważniejsze jest to, żeby... Najważniejszy jest ten Jeszua, no, po prostu ten on, żeby z nim mieć dobre stosunki, osobiste, jak tylko się da, żeby nas po znajomości wepchnął do nieba, gdzie będzie fajnie, bo będę ja i dużo innych pewnie osób też, no, ale dużo też nie będzie i to już jest gorzej. No i tym wnioskiem zakończę ten odcinek o tym, kim on nie jest, mówiąc, no... No, coś jeszcze chciałem? Nie. Dobranoc. Jakby ktoś miał piątaka wolnego, to niech wrzuci do skarbony na stronie www.odwyk.com, bo jest mało. To taka głupia reklama, trochę, nie? Taka w ogóle zawsze mnie fascynowało, jak ci wszyscy, to ta już dygresja całkiem na koniec, zawsze mnie tak fascynowało, jak ci pastorzy i księża i wszyscy inni się tak zbierają po mszy, nabożeństwie, czy jak to tam nazwać, żeby jakoś powiedzieć, że będzie teraz trzeba pieniądze zabrać. No i tak się czają. Zawsze tak się z tego śmiałem, że się tak czają, tak się stresują biedni, bo to taki niewygodny temat. No bo przecież wszyscy wiedzą, że tu trzeba, wydatki są i na ogrzewanie trzeba i ta coś trzeba jeździć w ogóle. Ale oni się tak czają. I jakie oni wszyscy cyrki robili. No nie wszyscy, ale ludzie takie... Jedni robią takie uduchowione z tego, że trzeba pieniądze zebrać, że robią obietnice jakieś, że daj 5 zł, to ci Bóg da 500 i że w ogóle to namaszczenie na ciebie stąpi i Duch Święty im więcej dasz. Jeden raz powiedział, żeby wyciągnąć portfele i do góry, a on będzie mówił, żeby tak wyciągnąć portfele, on będzie je błogosławił i będzie przez te jakąś antenę spływało błogosławieństwo na ciebie. To co za chore koncepcje jakieś, że... Co z tymi rękami ludzie mają, że to jakaś antena jest i teraz tu trzeba nastroić, bo jak komórka, a zasięg nie łapie, wyżej ręce, bo nie łapie. Nie wiem, dziwne. No. I że tak już na takie śmieszne rzeczy robili, no ale z drugiej strony teraz jak jestem ja i właściwie na tej samej zasadzie działam, to ja czuję, że to trochę głupia sprawa, jest taki stres mówić, że pieniądze potrzeba, więc trzeba najprościej jak się da. Jak ktoś ma i uważa, że odwyk jest fajny, to niech da. Ile ma. Ile chce. Koniec. To był odwyk. Pogadanki o Bogu. Aha, w środę ostatnim nie było noc na odwyku. Skandaliczne. To było moja wina. 100% moja wina. Nawet powiem wam, o co chodziło jutro. Ale jutro mogę się spóźnić, bo jutro mam z kolei koncert w środę. Więc jakbym się spóźnił, to chwilę poczekajcie, ale jak mnie nie będzie, to znaczy, że dalej tam siedzę i gram. Ale spróbuję wrócić. Powinienem zdążyć. Więc nocy na odwyku są w środę, jak chyba, że jakieś niespodziewane zdarzenie wystąpi. Przyjdźcie wtedy pogadać na żywo. I co o tym wszystkim sądzicie? Zwłaszcza o tym, co jest fundamentalne. Bo możemy sobie gadać naprawdę do usranej. Tak, powiem to słowo, do usranej śmierci. O tym, co Biblia mówi i co pisze, albo o tym, czy lepiej, czy kropidłem trzeba kropić tak, czy w ogóle kropić i z czego ma się składać woda święcona. Może, no tak, może, ale to wszystko są, wiecie, drugorzędne sprawy tak naprawdę. Pierwszorzędną, najważniejszą sprawą jest to, do kogo należy twoje życie, nie? Bo najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka, każdego, jest to, że to życie się skończy. I to jest zupełnie niesubiektywny fakt. I dla każdego tak, to jest najważniejsze, chociaż może przyznaję, że są rzeczy ważniejsze nawet od śmierci dla wielu ludzi. Ale tym niemniej to, że życie się skończy, jest. I tak, z punktu widzenia tego życia najważniejsze. Więc chyba to jest najważniejsze pytanie tu i najważniejszy problem. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co się ze mną stanie, jak umrę. I jeżeli wierzyć Biblii, to odpowiedź jest jasna, którą już ją właśnie podałem. I wszystko zależy od tej jednej osoby, tego Jeszui, tego prawdziwego, nie tego z kościoła. No i tyle, dygresja na ten temat. Koniec, dobrze, że za długo było i lanie wody. No za długo było i znowu wodolejstwo takie się wkrada u mnie. Dobrze, dobranoc, mówił Martin Lechowicz. Zapraszam na odwyk, piszcie komentarze www.odwyk.com.